Polskiej. Jest to wydanie popołudniowe, goście Radia Z, a naszym gościem Radia Z jest Mariusz Szczygieł, dziennikarz, reportażysta, laureat wielu nagród, w tym nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Właśnie dzień dobry.
Kłaniam się.
Tak nieśmiało przypomnę właśnie jeszcze, że Radio Z skończyło 30 lat. Można powiedzieć, że wciąż młody, ale już doświadczony. Ale czy słuchał pan Radia Z, kiedy jeszcze nazywało się Radio Gazeta, w wieku niemowlęcym?
Pani Beato, ja wystąpiłem pierwszego dnia emisji Radia Z.
No słyszałam.
Tak, przez chwilę byłem tam.
Ale to na gościnnych występach?
Tak, na gościnnym występie. Otóż brał ślub najstarszy syn Lecha Wałęsy, Bogdan, i Gazeta Wyborcza mnie wysłała, żebym napisał krótką relację. Pojechałem do Gdańska i kiedy Maria Wiernikowska, która wtedy zaczęła pracę w Radiu Z, dowiedziała się, że wróciłem z tego ślubu, więc wieczorem od razu z dworca, zamiast pisać tekst raczej relację do gazety, przyszedłem do Radia Z. I tam się stało coś takiego zupełnie nieoczekiwanego. Mianowicie ja jej powiedziałem tak: Marysiu, ja mam tylko 12, no może 15 zdań. No to, nie mam więcej.
To wchodź na antenę, proszę bardzo.
Tak,
voilà.
A ona mówi: słuchaj, my zrobimy coś, czego się jeszcze nie robi w radiu. I wie pani, jak to wyemitowano? Ja mówiłem jedno zdanie, potem był dżingielek, potem mówiłem drugie zdanie, potem był dżingielek i już przy trzecim zdaniu wiedziałem, że musi mieć każdy z tych zdań puentę. I to było coś tak niebywałego. No i zdałem relację z tego ślubu. Jeszcze studio było wtedy na Nowym Świecie. W jednym z budynków na Nowym Świecie, na pierwszym piętrze chyba. No także tak mogę powiedzieć trochę, że jestem tak, prawda, byłem jedną z piastunek.
No tak, pionierskie to było bardzo. I ta forma, którą pan zastosował dzięki Marii Wiernikowskiej, rzeczywiście też była taka nietypowa, oryginalna, wręcz osobliwa. A czy poznał pan Andrzeja Wojciechowskiego, twórcę Radia Z?
Wiele osób mnie o to pyta, dlatego że ja zacząłem prowadzić po Andrzeju Wojciechowskim talk show na każdy temat w Polsacie, jako zastęp. Właściwie byłem takim, przyszedłem w zastępstwie i miałem prowadzić 3 miesiące, bo Andrzej Wojciechowski wyzdrowieje. Niestety nigdy go nie poznałem. Zresztą on był... Ja nie wiem, czy ja wtedy bym go chciał poznać, dlatego że to był facet, to był nieprawdopodobny autorytet. Ja, kiedy tam wszedłem do telewizji, czułem się jakby ministrant miał przez przypadek odprawiać mszę, którą tak naprawdę powinien odprawić papież. To była mniej więcej taka przepaść między nami.
Czyli miał pan jednak tremę olbrzymią, można powiedzieć, przynajmniej na początku.
Nieprawdopodobne.
A nie widać to było po panu.
No może trochę mam zdolności aktorskich, ale wtedy Andrzej Wojciechowski był takim rewolucjonistą też swego rodzaju, jeśli chodzi w ogóle o przeprowadzanie rozmów, bo to było chwilę po PRL-u i w PRL-u przeprowadzało się rozmowy z politykami na klęczkach. To jest tak, jak teraz się włączy program Pierwszy Polskiego Radia, to właśnie tak się ci dziennikarze tam zachowują, na klęczkach, z jakąś taką atencją. Oczywiście należy szanować rozmówcę, ale z taką przesadzoną atencją, z takim włazidupstwem, i Andrzej Wojciechowski tego nie miał. Pamiętam jak dziś, przyszedł jakiś polityk socjaldemokracji i pierwsze pytanie Wojciechowskiego rano w gościu Radia Z brzmiało: co słychać? I to było to było po prostu, to było coś nowego. A potem w telewizji Andrzej Wojciechowski właśnie na każdy temat potrafił mówić do widzów z ręką w kieszeni. Co wiem od producenta i reżysera Witolda Orzechowskiego, że setki listów przychodziły. Jak to jest możliwe?
Że to taka nonszalancja, tak?
Tak, że to jest taka nonszalancja, że przecież prezenterzy w telewizji publicznej nie trzymają ręki w kieszeni. I to było nowe. Ja uważam, że nadał pewien kierunek. No i rzeczywiście to był ktoś, no a ja byłem w kontraście do niego, bo Andrzej Wojciechowski był takim, bardzo bym powiedział, męski, zdecydowany, a ja byłem taki trochę chłopięcy, rozświergolony jak Szczygieł. Więc na tej, to był ten kontrast.
No, będą jak Szczygieł.
Ale żałuję, nie poznałem Andrzeja Wojciechowskiego.
Ale nie ciągnęło pana już potem nigdy do radia?
Do radia mnie ciągnęło i miałem różne epizody. Ale szczerze mówiąc, ja miałem epizod radiowy większy przed Na każdy temat, bo wyhaczył mnie producent właśnie z radia. Byłem reporterem Gazety Wyborczej, a jednocześnie prowadziłem noce w takim mazowieckim radiu dla ciebie.
A i tutaj już wchodzimy w konkurencję.
Dobrze, ale nie, chodzi mi tylko o to, że Witold Orzechowski jako producent jechał samochodem i przesuwał się na skali. Wtedy nie było automatu, tylko on musiał ręcznie się przesuwać na skali radiowej i usłyszał mój głos. I zadzwonił rano do Wyborczej i powiedział: proszę pana, pan ma w głosie słońce. Ja mówię: słucham? Pan ma w głosie radość i słońce i ja wiem, że panu wszystko ludzie powiedzą. No i tak mnie w jakiś sposób ustawił w życiu.
I potem już poszło, można powiedzieć. Wiele sukcesów ma pan na swoim koncie, ale jeszcze ujął mnie pan swoim wpisem na Facebooku. Byłem pretensjonalnym prowadzącym, minoderyjnym i często głupim, ale to był mój prawdziwy uniwersytet, ważniejszy niż wszystkie moje wyższe studia.
No tak, dlatego że kontakt z drugim człowiekiem, ale kontakt z tak różnymi osobowościami, ludzie przyjeżdżali z małych miasteczek, przestraszeni, że będą musieli opowiadać jakieś intymne rzeczy. I to była dla mnie taka szkoła kontaktu międzyludzkiego, szkoła psychologii, więc nie żałuję tego. Oczywiście dziś bym tak pewnie tego programu nie prowadził, ale ja miałem być takim przedłużeniem jakby ręki widza, zadawać pytania w imieniu widza. I właśnie to wziąłem od Andrzeja Wojciechowskiego, że on nie miał kartki i zadawał takie pytania, jakie by zadawał widz, czy też słuchacz. A nie, że trzymał się kurczowo tego, co sobie tam napisał i jeszcze nie wygłaszał żadnych mini esejów, tylko pytał. Ktoś mówił, że zrobił to i to, więc zapytał, a dlaczego pan tam poszedł, prawda? I pytanie wynikało z odpowiedzi. To była taka szkoła naturalności, bym powiedział. I zdradzę pani i państwu, że dzisiaj, kiedy ja jako reporter odwiedzam moich bohaterów w ich domach, a najbardziej lubię w domu spotykać się z ludźmi, unik w domu, to też nie zaczynam. Przyjechał pan redaktor z Warszawy, prawda, i będzie tutaj przeprowadzał wywiad. Nie, tak nie jest. Widzę w przedpokoju rower. Od razu pytam pana domu, a ile ma przerzutek ten rower, prawda? A pan domu zaraz się chwali, że on jedną przerzutkę dodatkowo zrobił.
Potem czyli skraca pan dystans, po prostu stara się pan po prostu ocieplić od razu te relacje.
Tak, widzę kaktusy, proszę pani, widzę kaktusy na oknie i już pytam panią domu, skąd te kaktusy i ile ich ma. I w pewnym momencie oni się orientują, że ja nie przeprowadzam tego wywiadu. No to z rozpaczy pani domu mówi: ogórkowej ugotowałam.
I proszę bardzo, zje pan? Częstuję.
Ja mówię: oczywiście, że zjem. A pan domu wtedy mówi: a ja śliwowice pędzę. Napije się pan? I pani Beato: ja nie piję, ale w pracy napiję się zawsze. I wtedy przy tej śliwowicy i przy tej ogórkowej przeprowadzam wywiad, a ci ludzie już nie pamiętają, że to jest ten wywiad. I to jest najlepsza sytuacja dla reportera.
I to właśnie może być taka bardzo dobra rada dla młodych adeptów dziennikarstwa. Tutaj musimy zrobić małą pauzę. Jesteśmy teraz już na Facebooku i na Radio Z.pl. Mariusz Szczygieł z nami zostaje. Beata Lubecka, zapraszam. No właśnie, naszym gościem Radia Z jest Mariusz Szczygieł. Myślę, że nie muszę jakoś specjalnie pana przedstawiać. W 2013 roku dostał pan nagrodę Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Co ta nagroda dla pana znaczyła? Czy to było dla pana duże wyróżnienie? Przypomnijmy, że dostał pan to za reportaż, który był bardzo głośny. Odbył się wielkim echem w Polsce. Również elity polityczne się tym zainteresowały, bo chodziło o reportaż opowiadający o nauczycielce, dzieciobójczyni, która potem została ekspertką Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przy czym trzeba powiedzieć, że ten wyrok się zatarł.
Wyrok się zatarł i w związku z tym moja bohaterka, no w tym wypadku negatywna bohaterka, sama zgłosiła się do Ministerstwa Edukacji, że chętnie będzie pracowała w komisji, która ocenia od strony warsztatowej, zawodowej i etycznej nauczycieli, którzy mają dostać tak zwane mianowanie nauczycielskie. No to mianowanie nauczycielskie to już jest coś takiego bardzo poważnego. I ten reportaż miał tytuł Śliczny i posłuszny. Ukazał się w dużym formacie, w dodatku reporterskim Gazety Wyborczej. Można go znaleźć w mojej książce Nie ma. I no, napisałem o niej, o jej przeszłości. I rzeczywiście to był taki moment, kiedy następnego dnia wyszedłem na ulicę. Z jednej strony niektórzy mówili, część osób spotykanych mówiła, że jestem dla nich bohaterem, ich ulubionym reporterem, że właściwie to jest najważniejszy tekst, jaki przeczytali w życiu, bo on był bardzo poruszający. Ludzie nie mogli go czytać nie płacząc albo nie serwując sobie setki wódki, żeby to przetrwać, te emocje. A z drugiej strony niektórzy reagowali bardzo negatywnie. Ktoś tam splunął za mną, mówili, że właściwie ja się zachowuję tak samo jak ona, to znaczy, że bo ta kobieta miała przybranego syna 6-letniego, któremu stworzyła, jak to powiedzieć, taki mały Auschwitz 3-letnie i w rezultacie go zamęczyła na śmierć. I twierdzili, że ja właściwie się niczym od niej nie różnię. To był reportaż, po którym premier podobno nie spał całą noc i prezydent Komorowski ówczesny też mi powiedział, że nie spał całą noc. I zakończyło się to, znaczy miało się to skończyć tym, że
zmianami
parlament... Tak, zmianami w prawie, że parlament miał uchwalić takie zmiany, że ten, kto jest zabójcą dziecka, nie będzie mógł potem pracować w oświacie, a ten wyrok się nie zatrze. To jest tak samo jak w przypadku pedofilii. No bo teraz, prawda, jak zważyć, co jest większym przestępstwem, czy zabójstwo dziecka, czy pedofilia, prawda, wobec dziecka. I były takie obietnice, niestety nic takiego się nie stało. Nic takiego się nie stało. Ja dostałem nagrodę tę i jeszcze Dziennikarza Roku, Grand Press. I powiem szczerze, byłem troszkę, jak to powiedzieć, skonfundowany, w kropce. Otóż po tym reportażu przyszło do mnie bardzo dużo wiadomości od rodziców, którzy obiecali, że nigdy nie będą bili swoich dzieci. I to było coś fantastycznego. Zwłaszcza kiedy mężczyźni pisali taki rodzaj, jak to nazwać, takie właściwie... Jakby mi przysięgali, przyrzekali, panie Mariuszu, ja już nigdy nie uderzę swojej córeczki, ona ma 3 lata, ja już ją 2 razy zbiłem.
Rodziców takie katarzis swoiste.
Tak, a dla tych rodziców katarzis. I to był jeden z pozytywnych aspektów tego reportażu. Bo to był reportaż o tym, że zło, jeśli się go nie zatrzyma, przemoc, jeśli się jej nie zatrzyma, ona się przenosi z pokolenia na pokolenie. To się dziedziczy, po prostu się psychicznie dziedziczy. O, widzi pani, ja już się emocjonuję, bo to jest temat mimo 8 lat ciągle we mnie on tkwi. Ale ten reportaż miał też bardzo negatywne skutki. Mianowicie zacząłem się bać bardzo o moją bohaterkę, dlatego że pod jej domem zaczęli się zbierać ludzie i wyglądało to na początek linczu. Do niczego nie doszło oczywiście, ale wysyłano jej na przykład bardzo nieprzyjemne listy. Wysyłano jej sznurówki. Sznurówka była takim symbolem tej sprawy, dlatego że ona, to zabójstwo nastąpiło po takim jej zdenerwowaniu, kiedy ten chłopiec zgubił sznurówki w przedszkolu i nie wiedział, jak je znaleźć, jak je odkupić, jak to się stało, tak. I te sznurówki jej wysyłano. Nachodzono ją w domu i oczywiście straciła pracę, w szkole straciła pracę w Ministerstwie Edukacji, ale obawiałem się, że coś jej się stanie. I to była moja porażka, dlatego że jako reporter nie umiałem jej dostatecznie ukryć. Wydawało mi się, że jak zmienię wiele szczegółów, nie podam nazwiska, nie podam miasta, to...
Nie będzie wiadomo, o kogo chodzi, a jednak tak, okazało się, że ludzie się domyślili.
W świecie internetu udało się ją znaleźć. Po prostu ja cytowałem pewien dawny tekst Barbary Zeidler na jej temat, bo to była inspiracja, właśnie dawny reportaż z początku lat 80., bo wtedy miała miejsce ta sprawa, sprawił, że jakieś ślady po reportażu Barbary Zeidler sprawiły, że internauci ją znaleźli i ujawnili jej nazwisko i jej adres. To oczywiście było bez sensu, no ale nie mamy na to wpływu. I tutaj troszeczkę się przeliczyłem. W związku z tym ta nagroda, obie te nagrody, a pierwsza była nagroda Wojciechowskiego, nie wiedziałem, co z nią zrobić. Czy się cieszyć? I niektórzy mówili, świetnie, zrobiłeś bardzo dobrą robotę, ciesz się, wykorzystaj sobie tę nagrodę. A inni mówili, ta nagroda się panu nie należy, to są okropne pieniądze, które powinny pana palić. I teraz mogę państwu powiedzieć, co ja z nimi zrobiłem, co zrobiłem z tymi 10 000 000 euro od Radia Z. Otóż założyliśmy z Wojtkiem Tochmanem i Julianną Jonek, dzisiaj Julianną Jonek Springer, wydawnictwo reporterskie. I ja te pieniądze przeznaczyłem na nasze wydawnictwo Dowody na istnienie, na wydawanie książek reporterskich, a zwłaszcza my się specjalizujemy w debiutach reporterskich. Po prostu za te pieniądze, znaczy oczywiście to nie była wielka suma, jeśli chodzi o działalność wydawnictwa, ale pewna była.
No za te pieniądze postanowił pan rozpocząć taką działalność promującą młode talenty.
Tak, młode talenty i gatunek, jakim jest reportaż, no bo jak pani się orientuje i pewnie część słuchaczy, bez reportażu mnie nie ma. Non-fiction to jest mój świat i uważam, że reportaż zbliża ludzi. Reportaż jest wynaleziony po to, żeby ludzie się nawzajem rozumieli i chyba nigdy już, mimo że nazywają mnie teraz pisarzem, już po Nike i w ogóle, panie, a z Czech to mi, proszę pani, piszą, po czesku jest pisarz, to jest spisowatel.
Spisowatel, jest pan spisowatel, tak?
A ważeny to jest szanowny i piszą mi takie piękne maile. Ważeny pane spisowatel i szczygieli. No i mimo, że już jestem ten spisowatel, to jednak nie będę powieści nigdy pisał zmyślonych. Myślę, że nie. Jednak reportaż, jednak non-fiction.
A pozwolę sobie zapytać o tu i teraz, o to, co się
bardzo
dzieje właśnie w rzeczywistości. Być może kiedyś pan to również opisze. Nie wiem, czy pan słyszał o liście ambasadorów, 50 ambasadorów z całego świata w obronie środowisk LGBT. Pod tym listem również podpisała się ambasador USA w Polsce. I co pan o tym sądzi? To jest taka żółta kartka dla polskiego rządu? Jak to odebrać?
To jest po prostu w ogóle już brak jakiejkolwiek kartki. To już nawet kolory się skończyły tych kartek. Ja bym im dał czarną kartkę na zawsze. Wie pani, to wszystko będzie moim zdaniem jeszcze narastało. Aż nastąpi taki moment, kiedy dojdzie do jakiegoś przewrotu, do jakiegoś takiego nieposłuszeństwa obywatelskiego, do radykalizacji ruchów anarchistycznych związanych nie tylko z LGBT, ale w ogóle z liberalnym myśleniem, z wolnomyślicielstwem pewnym. Jestem przekonany, że ta ogromna część społeczeństwa, ta połowa właściwie tego nie wytrzyma i boję się, że dojdzie do jakichś nieprzyjemnych sytuacji, ale jakichś tragicznych sytuacji, oby nie. Natomiast ja jestem strasznie zawiedziony, bo zaczęliśmy 30 lat temu, powstało Radio Z i te 30 lat temu ja byłem bardzo młodym reporterem i wydawało mi się przez te lata, zwłaszcza na początku, że my jako społeczeństwo takie homogeniczne po tym PRL-u, takie ujednolicone, takie no mało europejskie jeszcze wtedy, mało zachodnie, że wydawało mi się, że bardzo szybko założyliśmy taki płaszcz i on jest z dobrej wełny samodziałowy, taki gruby, wspaniały płaszcz kultury, płaszcz tolerancji, płaszcz pewnej, bym powiedział, europejskości i że tego płaszcza nikt nam nie zedrze. I co się okazało? I że udało się tym płaszczem zakryć to wszystko, co podłe, co głupie, co nieświadome, co prowincjonalne w takim złym tego słowa znaczeniu. I co się okazało? Że my nie mieliśmy żadnego płaszcza z dobrej wełny. Że to był tylko płaszcz przeciwdeszczowy z takiej cienkiej folijki i bardzo łatwo on się rozrywa. I na zewnątrz wyłażą te bebechy. I na zewnątrz wyłazi to te po prostu kiszki o nieprzyjemnym zapachu. Niestety, przepraszam za to porównanie. I ten płaszcz się okazał bardzo, bardzo cieniutki i to mnie martwi. A jeszcze jedna rzecz mnie martwi bardzo i nawet zrobiłem takie nagranie dla Parlamentu Europejskiego jakiś czas temu.
W lipcu to było.
Tak, że nasz prezydent, nam panujący, ale nie tylko prezydent, no, ale on jest najwyżej, dzieli społeczeństwo i w ogóle ta elita, bo oni mówią, że walczą z elitami, ale przecież elitą są oni już od lat, ilu? 5+2?
Od 2015 roku. Nie, od 2015 roku. Wtedy wygrało Prawo i Sprawiedliwość i wtedy wygrał również Andrzej Duda, został prezydentem na pierwszą kadencję.
5 lat oni są elitą i zaczęli dzielić naród, a wszelkie podziały zaczynają się od słów. od słów, które piętnują, od słów, które naznaczają, od słów, które dzielą, od epitetów. No i niestety to dzielenie, wtedy się śmialiśmy, prawda? Jeszcze umieliśmy to ograć, że my jesteśmy gorszy sort. Ja nawet mam taki fajny notes gorszego, taki notes gorszego sortu. No ale dzisiaj już mi nie jest tak do śmiechu, bo po gorszym sorcie zaczęły się gorsze epitety, że są ludzie, którzy nie są ludźmi na przykład. Teraz się dowiadujemy, że ktoś, kto jest singlem, to w ogóle jest wielbicielem czy wyznawcą jakiejś ideologii. No bardzo mnie to martwi.
No to był głos akurat jednego z hierarchów, z tego co pamiętam.
No tak, ale oni są jedną niestety kliką, bym powiedział. W każdym razie dzisiaj rano napisał do mnie jakiś, ja na Instagramie się bardzo udzielam, bo uważam,
że... I na Facebooku.
Na Facebooku też, wie pani.
A Twittera pan nie ma, prawda?
Nie, Twittera nie. To jest za krótkie teksty tam trzeba pisać. Jednak ja muszę się rozpędzić czasami.
Jest pan bardziej epicki niż lapidarny.
Tak. Ale na Instagramie umiem i uważam, że powinnością inteligenta, a uważam się za inteligenta w pierwszym pokoleniu wprawdzie, ze złotoryi, ale uważam się, jest coś takiego, co mieli inteligenci w XIX wieku, że takie poczucie obowiązku wobec swojego społeczeństwa, powinności pewnej. Ja na Instagramie piszę co chwilę różne istotne rzeczy, mam nadzieję. Czasami o nieistotnych staram się pisać w sposób istotny. I dzisiaj na Instagramie, bo mam tam kontakt ze swoimi właśnie czytelnikami, czytelniczkami, zadał mi czytelnik pytanie, jak, panie Mariuszu, pan sobie radzi z psychoprawicą wokół? W sensie no, z pewną mentalnością, która staje się mentalnością dominującą. I zastanowiłem się, jak ja sobie radzę. To akwarium za mną, które widać, mam je od kilku tygodni. Dla mnie jest wielką odskocznią. Ja wiem, że to brzmi strasznie, co ja mówię. Dziennikarz, utytułowany, nagle mówi, że on się akwarium zajmuje w dzisiejszym świecie. No ale muszę mieć jakąś odskocznię. To akwarium to jest jedną z nich, ale literatura. W niedzielę znów poznamy...
Ja wiem, do czego pan zmierza, że mówimy o ostatniej niedzieli, kiedy pan był gospodarzem takiej uroczystości promującej nową książkę Hanny Kral, tak? O tym mówimy?
Nie. Tak, to było wczoraj. Zmierzam do następnej niedzieli.
A, czyli następnej, ale ja jeszcze tylko pozwolę sobie powiedzieć, że jest odpowiedź też premiera Morawieckiego na ten list ambasadorów i premier polskiego rządu mówi tak, że drogim ambasadorom mogę powiedzieć, że tolerancja należy do polskiego DNA, wystarczy prześledzić historię, nikt nas tolerancji nie musi uczyć, ponieważ jesteśmy narodem, który takiej tolerancji uczył się przez wieki i wiele świadectw tolerancji daliśmy. Zupełnie nie zgadzam się z listem ambasadorów w tym miejscu, gdzie mówią, że w Polsce są osoby, którym taki szacunek jest odbierany.
No ale to bzdura, no to premier Morawiecki pluje nam w oczy wszystkim Polakom i chce, żebyśmy mówili, że deszcz pada. To jest bzdura po prostu, no to nie jest prawda. Ale premier mógłby przeczytać też, bo w tej chwili ta prawa strona mówi, że nie ma w Polsce stref LGBT, wolnych od LGBT, a w tym liście nie ma nic o tych strefach. To jest, ten list mówi troszkę o czymś innym. Jest takim listem, który szerzej traktuje sprawę. Oj, jak z tą prawdą mamy kłopot, naprawdę. Ja wiem, że prawda to jest punkt widzenia świata i każdy ma inny ten punkt widzenia świata, ale jeśli nie będziemy dążyć do żadnego konsensusu, jeżeli nie usiądziemy do jakiegoś okrągłego stołu, bo może to jest droga, to się obawiam, że Polska będzie bardzo nieprzyjemnym krajem do życia. I ja już widzę, że mnóstwo ludzi wyjeżdża, mnóstwo ludzi nie chce wracać. No cofamy się i niestety ta ekipa sprawia, że lądujemy w XIX wieku. I teraz wracam do tego XIX wieku, że właśnie jako ten XIX-wieczny inteligent będę miał jeszcze więcej roboty.
To znaczy? A propos następnej niedzieli, rozumiem, tak?
Mówię, jeszcze więcej roboty w tym sensie, żeby dawać jakieś sensowne treści moim czytelniczkom i czytelnikom. W następną niedzielę poznamy laureata lub laureatkę Nike, nagrody literackiej.
Którą pan też zgarnął zresztą swego czasu.
Ale...
Przepraszam za taki wyraz, zgarnął, tak nieładne, nieładne to jest, nie powinnam tak powiedzieć.
No,
dostał pan, został pan nagrodzony.
Tak, od jury i od publiczności, ale chcę powiedzieć o literaturze, bo właśnie tak bym odpowiedział temu mojemu czytelnikowi, tak bym muszę odpowiedzieć, że nie tylko akwarium, tylko że literatura jest czymś takim, co może nam dać nie tylko wytchnienie od dominującej mentalności, ale przede wszystkim literatura uczy myśleć, poezja uczy abstrakcyjnego myślenia i bardzo zgadzam się z profesorem Śliwińskim, który jest takim, to jest z Poznania, z literaturoznawca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którym jest takim moim przewodnikiem po poezji. Co on powie, żeby czytać, to ja czytam, chociaż się nie znamy osobiście, ale profesor Śliwiński mówi, że naród, który czyta poezję, nie dałby się ogłupić. Naród, który czyta poezję, byłby, który by czytał, byłby odporny na propagandę odpowiednio. Poezja i literatura dają pewną dawkę, o Jezu, po czesku to jest immunita. Ja myślę, pewną dawkę odporności, o. Dają pewną dawkę
od systemu immunologicznego, tak? Mi się też skojarzyło z immunitetem.
Tak. Pewną dawkę odporności na to, co nas spotyka ze strony polityków, czy też systemu. A mój ulubiony pisarz, którego wszystkim serdecznie polecam, Sándor Márai, węgierski pisarz, mówił, że człowiek, nawet jak już najbardziej będzie samotny, to dopóki ma książki, nie może powiedzieć, że jest samotny. Że książki pozwalają walczyć z samotnością. I to chciałbym państwu powiedzieć, że jeśli ktoś się czuje samotny w dzisiejszej Polsce, ale samotny w sensie właśnie takim światopoglądowym, mentalnym, czuje się opuszczony, to literatura może troszkę tę samotność w jakiś sposób
załagodzić.
Załagodzić. O, bardzo dobre słowo.
A coś pan już ma tam na warsztacie nowego, jeśli chodzi o kolejną książkę? Bo ostatnio to był ten przewodnik taki bardzo...
Przewodnik po Pradze, osobisty.
Taki osobisty, indywidualny.
No. Pani Beato, spotkała mnie rzecz po prostu, nie wiem, czy dobra, czy zła, ale ten przewodnik mój osobisty po Pradze wziął się z tego, że wciąż mnie pytali czytelnicy, dostawałem maile na Messengerze, no wszędzie pytania, panie Mariusz, jadę do Pragi, gdzie ja mam pójść, gdzie nie ma turystów, albo pana ulubione miejsca,
no albo tak, bo trzeba przyznać, że Praga jest teraz bardzo oblegana przez turystów, przynajmniej no tak. Przed pandemią, rzeczywiście, no bo jeszcze w poprzedniej dekadzie tak nie było.
Wziął się ze zdenerwowania, że ja już nie mogłem odpisywać na te pytania.
A nie chciał pan być postrzegany jako osoba niegrzeczna, rozumiem.
Tak, więc myślę sobie, cholera, co ja muszę codziennie odpowiadać na 2-3 maile, kiedy ja mogę napisać książkę, jeszcze na tym zarobię, prawda? No. Ale głównie chodziło też o to, żeby to było w jednej książce, żeby to wszystko było. A teraz już mi piszą, bo mniej więcej się pandemia pozwoliła jeździć do Pragi, lipiec, sierpień. Bardzo wielu Polaków było w Pradze z tą właśnie moją żółtą książeczką. A teraz piszą, panie Mariuszu, my już wszystko zwiedziliśmy. Czy pan może nowe punkty nam...
Proszę nam pokazać coś jeszcze.
W związku z tym być może, nie obiecuję tego na 100%, ale być może napiszę drugi tom tego osobistego przewodnika po Pradze, bo widzę, że jest duże zainteresowanie.
A może pan powinien jednak jeszcze eksplorować jeszcze inne części tego pięknego kraju? No przecież na Pradze Czechy się nie kończą, prawda?
Oczywiście. Brno jest na pewno takim miastem. Ołomuniec, całe Morawy. Teraz jakby, no ja nie wiem, czy teraz można wyjeżdżać, ale wrzesień jest najlepszy na Morawach w Czechach, dlatego że za chwilę pojawi się burczak, tak zwane młode wino. To już będzie tak jakoś przełom września, października. No i to jest fantastyczne. Te piwnice winne na Morawach to jest no normalnie Prowansja druga Toskania. Naprawdę polecam, zwłaszcza podróżowanie rowerem po Morawach. To jest coś, co daje, jak to mówią Czesi, niezapomenutelne zażitki.
Czyli można powiedzieć, że ma pan jeszcze dużo do zrobienia, żeby napisać o tych Czechach, bo nie tylko Praga będzie drugi tom,
nie tylko,
prawdopodobnie.
Nie,
no więc ma pan jeszcze po prostu tyle zajęć do zrobienia,
Ja w ogóle mam dużo zajęć, bo ja dopiero w wprawdzie minęło 30 lat Radia Z, mija, ja trochę mam więcej lat, ale jestem dostatecznie młody, żeby jeszcze napisać kilka książek, mam pomysły. No troszkę pandemia mi to uniemożliwia, bo wie pani, ja się opiekuję moimi rodzicami jako jedynak, którzy są starsi po 80 i nie przyjmują na razie cudzej, znaczy nie chcą innej pomocy, więc ja trochę tak na pół etatu jestem opiekunem, robię zakupy.
No to się chwali, tak powinno być.
Tak powinno być.
Tak powinno być.
I w tej chwili właściwie to też jest taka jedna z mojej działalności, ale jak tylko COVID pozwoli, to mam jeszcze takie inne, poważniejsze plany reporterskie. Chciałbym napisać taką porządną powieść, ale wbrew temu, co powiedziałem, że nie będę pisał powieści, powieść non-fiction, to znaczy taką jedną historię, bardzo dobrze zdokumentowaną, o tym, jak Polacy porywali w latach 80. samoloty. A zwłaszcza jedno było takie porwanie, które mnie interesuje.
To jest porwanie... To już mi się podoba. No, to już bym kupiła.
W 82 roku pracownicy, niemalże wszyscy pracowali w jednej fabryce w Dzierżoniowie, Unit Radiora, produkowała radioodbiorniki. 30 osób, rodziny z dziećmi w tym były, porwało samolot, który zamiast lecieć z Wrocławia do Warszawy, poleciał dokąd? Do Berlina, na Tempelhof. I to było największe porwanie. Mam zrobioną dokumentację. Część tych ludzi i ich rodzin, ich potomków żyje w Stanach Zjednoczonych, część w Niemczech. Ja już częściowo to zdokumentowałem, no ale nie mogę jechać teraz do Stanów, nie mogę teraz jechać do Niemiec.
Ale może pan rozmawiać z tymi ludźmi, być może przez komunikator internetowy.
To nie
ale
jest to
nie to samo. Ja wiem, właśnie, wiem, to nie to samo.
Musi być ta ogórkowa, o której mówiłem w pierwszej części.
No to jest zupełnie inna relacja, zupełnie inna wymiana energii.
No
tak. Tak,
no
absolutnie tak. A na koniec jeszcze poproszę pana, no, może trochę takie wymuszone, ale jednak, no, czego by nam pan życzył, Radio Z?
O, ja wam przede wszystkim, ja się cieszę, że Radio Z powstało i życzę wam tego, żeby was nigdy nie kupił nikt, żaden właściciel, którego byście potem żałowali, że został waszym właścicielem. Znaczy, żeby ten zespół, który teraz jest, był zawsze zadowolony ze swojego właściciela. O, to po pierwsze. A po drugie, no, żeby nigdy nie zdarzyło się to z wami, co się zdarzyło z telewizją publiczną po prostu. No, żeby nikt wam nie robił sieczki z mózgu albo wody z mózgu, no bo tam już nie ma dziennikarzy, a w Radiu Z jeszcze jest prawdziwe dziennikarstwo.
Dziękuję bardzo za to spotkanie. Czekam na te książki, już nie mogę się doczekać.
Dziękuję
ale
bardzo.
Muszę powiedzieć, że nie kupiłam jeszcze tego przewodnika po Pradze, ale w najbliższym czasie to zrobię.
Pani Beato, można go czytać jako książkę od początku do końca. To nie jest przewodnik smucza.
Zdaję sobie sprawę, że to jest po prostu jest jako historia.
Antydepresyjna książka o miłości do miasta i ludzi.
Bardzo dziękuję. Mariusz Szczygieł, dziennikarz,
dziękuję
reportażysta i laureat wielu nagród był z nami. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Wzajemnie.
I do następnego. No i może następnym razem będzie nam dane, żeby spotkać się już tak właśnie face to face, jednak żeby tak ta wymiana energii była bardziej bezpośrednia.
Bardzo chętnie.
Do zobaczenia. Kłaniam się.
Do zobaczenia.